Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na trzeciej części, słuchajcie, kazania na temat powstania z martwych. Ja wierzę, że każdy, kto powierzył swoje życie Jezusowi, żyje tą nadzieją zmartwychwstania. Nawet mamy taką przyłbicę nadziei zbawienia z Efezjan 6 rozdział, słuchajcie, mamy o zbroi Bożej, między innymi to jest właśnie przyłbica nadziei zbawienia. My mamy tą nadzieję, tego wybawienia również naszych ciał, czyli powstania z martwych. I chciałabym podsumować, tak dosyć krótko postaram się, te poprzednie kazania. I chciałam powiedzieć jeszcze raz, że ta wiara w zmartwychwstanie jest jedną z takich podstawowych nauk chrześcijańskich. I wiemy, że wszyscy umrzemy, chyba że doczekamy powrotu Pana Jezusa. I że jako, że ciało powstało z prochu ziemi, to właśnie kiedy ono umiera, ono do tej ziemi powraca, a dusza i duch, która pochodzi od Boga i jest tą częścią taką niewidzialną człowieka, ona odejdzie do Boga, żeby się dowiedzieć, w jakim miejscu spędzi oczekiwanie na zmartwychwstanie, tak? I dopóki Pan Jezus nie umarł, nie zmartwychwstał, to duchy ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych szły do Szeolu, gdzie były natrwale już rozdzielane, i duchy ludzi niesprawiedliwych szły do takiego miejsca, które możemy nazwać piekłem, a dusze ludzi sprawiedliwych do na łono Abrahama. Tak? Powiedziałam odwrotnie? To bardzo przepraszam. Sprawiedliwych do na łono Abrahama, a niesprawiedliwych do piekła, oczywiście. Tak? I teraz po momencie, kiedy Pan Jezus dokonał tego dzieła śmierci i zmartwychwstania, to została otwarta droga do takiego bezpośredniego dostępu do Boga, tych ludzi, którzy umierają w Chrystusie. Tak? I tą nadzieją żył między innymi Paweł, który nieraz mówiłam o takim ciężkim życiu, które Paweł miał, kiedy poszedł za Chrystusem, przecierpiał wiele ze względu na Chrystusa i w którymś momencie powiedział, że dla niego życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, że on by chciał być już z Panem. Ale ze względu na tych tutaj, którzy pozostali tu na tej ziemi, że on jeszcze chce być jak gdyby dla nich błogosławieństwem, wzmocnieniem, chce ich tak utwierdzać w wierze, no to właściwie nie wie, co wybrać. No pozostał jeszcze do tego czasu, kiedy Pan uznał za stosowne zabrać go do siebie, to on tu pozostał. Ale pisał o tym jako chrześcijanin, jako człowiek, który wie, dokąd idzie. Dokąd idzie. To samo Szczepan też widział chwałę Bożą, tak? I on też wiedział, dokąd idzie. On oddawał ducha swojego w Boże ręce. Zmartwychwstaną wszyscy. Powstaną z martwych wszyscy. Tak? I to, że to zmartwychwstanie się dokona, to mamy napisane również, to przepowiadają proroctwa starotestamentowe. I to, że Chrystus zostanie wzbudzony z martwych, również Stary Testament o tym mówi, ponieważ mamy napisane, że Chrystus został pogrzebany i dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. I ja tutaj dosyć, no ja tylko króciutko powtórzę, że to była mowa o tym w Psalmie 16, 8, 11, Psalmie 71, 20, 21, w pierwszej Mojżeszowej 17, 8, między innymi Bóg, tutaj taki był interesujący punkt, że Bóg Abrahamowi obiecał i jego potomstwu, że on weźmie w posiadanie ziemię Kanaan, tak, ziemię obiecaną, i bez zmartwychwstania ta obietnica nie ma możliwości się wypełnić, ponieważ Abraham tylko taki kawałeczek ziemi dostał tam, gdzie został pochowany jego żona, Sara. A tak poza tym, nawet w tej chwili, gdzie istnieje na nowo państwo Izrael, ono nie ma takiego zasięgu terytorialnego i nawet gdyby miało, to nie ma tam jeszcze Abrahama. Tak? Czyli ten Abraham musi być, czyli to też jest taki dowód na to, że w Starym Testamencie te rzeczy były przypowiedziane. Job oczekuje zmartwychwstania, słuchajcie. Izajasz mówi o tym, że umarli ożyją, ziemia wyda zmarłych. Mówi tutaj o rosie, która jest symbolem Ducha Świętego i rzeczywiście Nowy Testament potwierdza to, że ten sam Duch, który wskrzesił Chrystusa z martwych, jeśli mieszka w nas, ożywi nasze ciała. Tak? O tym też mówiłam, o tym, że trzeciego dnia Jezus zmartwychwstanie, Chrystus, jest napisane w Izajasza 6:1-3, że trzeciego dnia nas podniesie, jest napisane, tak? I święci Starego Testamentu patrzyli do przodu, jeśli chodzi o ofiarę Jezusa Chrystusa. My 2000 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa patrzymy wstecz. I my wszyscy, i starotestamentowi święci, i nowotestamentowi święci, patrzymy na to, co to się wydarzyło na krzyżu. Tak, że Jezus był nie tylko umarł i wziął na siebie nasze grzechy, choroby, całe przekleństwo z powodu niewypełnienia prawa, ale że On również powstał z martwych. Tak? Z powodu tego, tej nadziei zmartwychwstania właśnie chrześcijanie też byli prześladowani, bo oni głosili to, że oni na własne oczy widzieli Chrystusa i oni potwierdzali tą śmierć i zmartwychwstanie. I właściwie to głoszenie nowotestamentowe to właśnie było głoszenie o tym, że Jezus jako Mesjasz przyszedł i umarł i zmartwychwstał. Tak? I teraz jest mowa o tym zmartwychwstaniu, które się odbywa i była mowa o tym, że w pierwszej kolejności będą powstawać z martwych ludzie sprawiedliwi, których pierwszy był Chrystus. Potem przyjdą ludzie, którzy będą, powstaną z martwych ci, którzy w momencie powrotu Pana Jezusa Chrystusa tu na tą ziemię, to też było przepowiedziane, że tak jak Jezus poszedł, potem po zmartwychwstaniu poszedł do nieba, to tak samo powróci. I on jako pierwszy, tak, powstał z martwych, o tym mówiliśmy. I tu jeszcze chciałam powtórzyć, że to było wypełnienie starotestamentowego proroctwa o pierwocinach, gdzie pierwsze plony się przynosiło przed Pana, potrząsało się przed Nim i to jakby gwarantowało, że też następne plony się, że następne te zbiory się udadzą, tak? Więc Chrystus, który zmartwychwstał, okazuje się, że w tym samym czasie po Jego zmartwychwstały otworzyły się groby i wyszło niektórzy święci, powstali z grobów, tak? I pojawili się wielu. I możemy przypuszczać, że tak jak Jezus poszedł wtedy do nieba, że również oni razem z Nim, to nie jest napisane w Słowie Bożym, ale możemy tak przypuszczać, że oni już w nowym ciele, już właściwie tu na tej ziemi, no możliwe, że już nie zostali, tak? I różnicą między takim wskrzeszeniem z martwych, mówiliśmy, które Jezus dokonywał choćby na Łazarzu, a tym człowiekiem, który już powstał z martwych po zmartwychwstaniu, jest taka, że to już jest inne ciało. Ten Łazarz musiał, też podlegał tym prawom takim tutaj na tej ziemi, też mógł zachorować i też umarł w którymś momencie i też poszedł do grobu i też, jeżeli nie powstał w tym pierwszym zmartwychwstaniu razem z Jezusem Chrystusem, no to powstanie w momencie Jego powrotu, tak? Mówiliśmy. Jezus przez jakiś czas przebywał na tej ziemi i mówiłam, że właśnie został uniesiony w górę i zniknął w obłoku. I tak jak poszedł, tak przyjdzie na nowo. Następnie powstaną święci, właśnie mówiłam, którzy w czasie Jego powrotu, a w tym samym czasie, jeżeli ludzie, którzy są w Chrystusie, doczekają Jego powrotu, to ich ciało będą w jednej chwili przemienione i ta grupa ludzi, te dwie grupy ludzi, czyli ci, którzy zostali wskrzeszeni z martwych i ci, którzy doczekali przyjścia Chrystusa, w jednej chwili zostaną porwani, i mówiłam o tym słowie, że to jest takie bardzo gwałtowne wydarzenie, porwani na obłoki, aby spotkać się z Panem, aby już na wieki z Nim być. Jak to się odbędzie? Odbędzie się to na głos Jezusa Chrystusa, na głos trąby i na głos Archanioła, tak? Czyli jaka potężna jest moc w głosie Jezusa Chrystusa, że to na Jego głos umarli powstaną z grobu. Na głos Archanioła prawdopodobnie był to anioł Gabriel, który przynosił różne informacje, że Bóg będzie interweniować w życiu ludzi. No a głos trąby to bardzo często było, kiedy jakieś takie poważne rzeczy się mają zadziać, tak? Mówiłam również o tym, że według Słowa Bożego powstaną jeszcze dwóch świadków, jeszcze powstanie z objawienia Jana, którzy wprawdzie nie byli pochowani 3,5 doby na oczach wielu ludzi, te ciała leżały, ale też na głos z nieba i na obłoki zostali wzięci do nieba, więc można przypuszczać, że to właśnie oni też w tym już nowym ciele właśnie, no jak już umarli, to musieli dostać nowe ciało, tak? I na koniec będą w tej pierwszej fazie, tej pierwszej zmartwychwstaniu brać udział ci, którzy byli męczennikami w czasie wielkiego ucisku. W czasie wielkiego ucisku. Tak? Czyli jeszcze raz powtórzę, że były te cztery fazy zmartwychwstania. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy byli w czasie Jego przyjścia, którzy w czasie przyjścia Pana Jezusa zostali podniesieni z grobu. Ci dwaj świadkowie i pozostała część tych męczenników, tak? Teraz jeszcze momencik. Chciałam jeszcze powiedzieć. I chciałam jeszcze powtórzyć, w jakim celu Pan Jezus przyjdzie ponownie. On przybędzie po pierwsze po swój Kościół, po drugie w celu zbawienia narodu Izraela, po trzecie, żeby obalić antychrysta i samego szatana, i Jezus zabije antychrysta tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego, aby osądzić narody pogańskie i aby założyć tysiącletnie królestwo. I w 1 Koryntian 15, 23-26 czytamy, ja powtórzę jeszcze ten fragment, bo na podstawie tego właśnie jest mowa o tych fazach tego zmartwychwstania. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są z Chrystusem w czasie Jego przyjścia, a potem nastanie koniec. Gdy Chrystus odda władzę królewską Bogu Ojcu i gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować dopóty nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć. Czyli w wersecie 24 czytamy, a potem nastanie koniec. I pod koniec tego właśnie, do tego czasu Chrystus zakończy swoje panowanie w tysiącletnim królestwie. Tak? Panowanie na ziemi. Do chwili zakończenia panowania w tym tysiącletnim królestwie Jezusa, Bóg Ojciec w tym czasie podda wszystko pod stopy Chrystusa. Każdego jego wroga, tak? Pod jego panowanie. A ostatnim wrogiem będzie zniszczona śmierć. To na sam koniec się stanie i kiedy już wszystko się stanie, co się miało stać w tym tysiącletnim królestwie, i wtedy Jezus odda tą władzę królewską Bogu Ojcu. Tak? I on sam dobrowolnie się podporządkuje jego władzy i panowaniu, tak? I w 1 Koryntian 15, 28 czytamy, a gdy mu, jemu, czyli Chrystusowi, wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. No i widzimy tutaj taką doskonałą harmonię między Ojcem i Synem. I to najpierw Ojciec ustanowił to dla Syna, to tysiącletnie królestwo, ustanowił go swoim przedstawicielem tu na ziemi, władcą wszystkiego, a na zakończenie tego okresu Syn odda tą władzę królewską Bogu Ojcu, podporządkuje mu się, tak? Zresztą to jego podporządkowanie Jezusa my tu widzimy w Bożym Słowie, kiedy Jezus chodził na tej ziemi, on był całkowicie podporządkowany Ojcu. I dzięki właśnie przez to, że tak bardzo się uniżył, Bóg dał mu imię, które jest ponad wszelkim imieniem, tak? I to jest właśnie to przekazanie tej władzy królewskiej Bogu Ojcu. To jest takim punktem kulminacyjnym i takim ostatecznym, taką realizacją boskiego planu obejmującego wszystkie wieki. O to właśnie Bogu chodzi. Do tego zdążamy, tak? Aby z nastaniem pełni czasów, czytamy w Efezjan 1, 9-10, wykonać tą Bożą wolę i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. W objawieniu Jana 20, rozdział 7-10 jest opisana taka ostatnia próba w dziejach przeciwstawiania się szatana, władzy Boga i Chrystusa. I szatan wznieci bunt, tak, przeciwko Bogu i Chrystusowi. I będzie to miało miejsce na koniec tysiącletniego królestwa. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski, i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczynili obóz świętych i miasto umiłowane, czyli Jerozolimę, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Wiecie, ja pamiętam takie świadectwo takiego nauczyciela brytyjskiego Paulson czy Babson, i on opowiadał, że jak on w ogóle całymi księgami uczył, słuchajcie, Słowa Bożego i rozsyłał kasety do ludzi, żeby oni mogli tego słuchać. I jak rozsyłał kasety, które mówiły o tym, jaki jest koniec szatana, to albo się coś dziwnego działo, że coś się działo z tymi kasetami, że albo w ogóle w tych nie było, wiecie, nagrania w tym miejscu, albo one nie dochodziły, że po prostu no diabeł naprawdę nienawidzi tej wieści. Nienawidzi po prostu tego, żebyśmy żyli tym, że naprawdę dni szatana są policzone. On dobrze o tym wie, dlatego jest taka jego wzmożona aktywność. Jego końcem jest jezioro ogniste. Tak? Będzie wypuszczony na pod koniec tysiącletniego królestwa, jeszcze będzie działał, jeszcze będzie mógł zwodzić, tak? I jeszcze ludzie się dadzą zwieść, ale koniec będzie taki, jak przed chwilą mówiłam, po prostu jezioro ogniste, tak? W czasie tysiącletniego panowania Chrystusa Jerozolima zostanie ziemskim centrum, z którego będzie on kierował i rządził narodami świata. Dlatego Izrael jest takim ważnym miejscem dla Boga. On jest w ogóle w sercu Boga, tak? I stamtąd właśnie, z Izraela, z Jerozolimy, z Góry Oliwnej, ona zaraz obok jest, Pan Jezus poszedł do nieba i tam powróci. No nie powróci wcześniej, dopóki nie powiedzą Żydzi, że błogosławiony, który przechodzi w imieniu Pańskim. Tak? Ale Pan Jezus powróci. Będzie rządził tymi narodami, a szatan w tym czasie będzie uwięziony w bezdennym lochu. A gdy ten okres dobiegnie końca, za zgodą Boga opuści swoje więzienie i będzie przebywał na wolności tak długo, aż wznieci wśród narodów pogańskich ostateczny bunt, którego właśnie punktem kulminacyjnym będzie zaatakowanie Jerozolimy. Ale Bóg ześle ogień z nieba, nie pierwszy to raz zresztą, bo czytamy w Słowie Bożym takie sytuacje, i bunt zostanie stłumiony, a sam szatan rzucony do jeziora wiecznego ognia, gdzie na wieki będzie znosić niestety męczarnię wraz z bestią, czyli antychrystem, fałszywym prorokiem, którzy zostaną do tego jeziora wrzuceni, tak? Co już wcześniej mówiłam. I to, że a potem nastanie koniec, to jest to takie ostatnie zmartwychwstanie. I otwórzmy sobie to objawienie Jana, 20 rozdział. Nie będziemy go całego czytać, ale od 11 do 15 wersetu. Objawienie, 20 rozdział, od 11 do 15. I spojrzałem i zobaczyłem wielki biały tron. Siedział na nim ten, przed którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo, i nie można już było znaleźć dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych. Byli wśród nich wielcy i mali. Stali przed tronem, rozwinięto zwoje, księgi. Otwarto też inny zwój życia. I dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą czyny podsądnych. A umarłych wydało morze, tych, którzy w nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych, i wszyscy zostali osądzeni, każdy według swych czynów. Następnie śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie zwoju życia, ten został wrzucony do jeziora ognistego. Kto będzie w zwoju życia, w księdze życia? Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Ci, którzy przyjęli to zbawienie, które Bóg zaoferował. Boże Słowo nam mówi, że mamy jakby dwie możliwości. Sami zapłacić za swoje grzechy, a karą za grzech jest śmierć, jest napisane. Albo pozwolić przyjąć to, co Jezus zrobił za nas, bo to On zapłacił cenę za nasze grzechy. I to jest nasz wybór. Jeżeli nie przyjmiemy tego zbawienia, to nasze imiona są wykreślane z Księgi Żywota. I widzimy, że najpierw nastąpi zmartwychwstanie, a dopiero potem sąd. I ogromna większość tych, którzy zmartwychwstaną u kresu tysiącletniego królestwa, to będą grzesznicy umarli w niewierze, niestety. Jan nazywa tych wskrzeszonych u kresu tysiąclecia umarłymi. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. To, co ja mówiłam poprzednim razem, że są takie fragmenty, niech umarli grzebią umarłych swoich. Tak? Że umarli usłyszą głos Syna Człowieczego. A jak usłyszą, to będą żyć. Czyli to chodzi o ludzi, którzy chodzą tu po tej ziemi, a tak naprawdę są martwi duchowo. Tak? Dopóki nie odpowiedzą na głos Syna Bożego, który zaprasza do swojego królestwa, zaprasza do tego, aby przyjąć zbawienie, przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to dopóty oni są martwi, tak? Jan widział wskrzeszonych ludzi, którzy nadal byli martwi, martwi w winach i grzechach. W przeciwieństwie do wskrzeszonych ludzi sprawiedliwych, którzy ożyli i panowali z Chrystusem 1000 lat. I byli to ludzie w takim najprawdziwszym znaczeniu żywi. Czyli jeżeli ktoś miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to on razem z Chrystusem jako żywi panowali w tym Królestwie Bożym. Jeżeli ktoś w tym czasie nie zmartwychwstał i dopiero zmartwychwstał na koniec, po tym tysiącletnim królestwie, to oni są nazywani ludźmi martwymi. Tak, że to byli ludzie martwi. I ci martwi zostaną po raz ostatni doprowadzeni przed oblicze Boże, aby usłyszeć nieodwołalny, skazujący wyrok. Już nie będzie odwołania od tego. Potem i przeznaczenie będzie jezioro ogniste i druga śmierć, miejsce ostatecznego, wiecznego wygnania, oddzielające ich od Boga, miejsca, w którym odtąd nie będzie już nadziei na zmianę lub powrót. I my, wiecie, wielokrotnie widzimy ludzi, którzy słyszą nawet Ewangelię, ale ją odrzucają. Ale ją odrzucają. Nie chcą po prostu Boga w swoim życiu. A Bóg chciałby to życie przeżyć z nami. On by chciał chodzić z nami tu na tej ziemi. Więc ja wierzę, że ci ludzie wielokrotnie mieli możliwość takiego zaczęcia życia z Bogiem, ale oni nie chcieli tego Boga w swoim życiu. Więc w konsekwencji na wieki będą żyć bez Boga. To są bardzo smutne wieści. Naprawdę to jest takie głoszenie o smutnych rzeczach, ale może ku przestrodze dla niejednego. Są jeszcze, jest jeszcze taka dwa, takie dwie kategorie ludzi, którzy nie będą potępieni. To jest królowa z południa i mężowie z Niniwy, którzy jakoś z wiarą odpowiedzieli na taką niewielką ilość światła, jaka do nich dotarła. Tak? Ci, którzy odrzucili Ewangelię, na zawsze odcięli się od Bożej łaski. To człowiek wybiera, bo Bóg chciałby, aby każdy był zbawiony. Człowiek wybiera, czy chce chodzić z Bogiem, czy nie. Jeszcze ostatnią kategorią ludzi, inną, którzy zostaną uwolnieni od potępienia w ostatnim zmartwychwstaniu, to są ci sprawiedliwi, którzy umrą w okresie tego tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi. I w Izajasza 65:20 czytamy tam, Słowo Boże odkrywa nam, jak to będzie wyglądać w tym tysiącletnim królestwie. Nie będzie tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Wygląda na to, że w tym tysiącletnim królestwie długość życia człowieka będzie znacznie dłuższa niż w tej chwili. I sprawiedliwi i grzeszni też umrą, tak? Bo urodzili się w tym starym ciele, jakby, tak? I jeżeli ci sprawiedliwi w tym czasie umrą, to zostaną wskrzeszeni u kresu i nie będą podlegać temu wyrokowi Bożemu, który będzie wydawany na niesprawiedliwych, tak? W Objawienia 20:13 czytamy, a umarłych wydało morze, tych, którzy w nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych i wszyscy zostali osądzeni, każdy według swoich czynów. I co chciałam powiedzieć, nikt przed sądem nie ucieknie. Każda sfera, morze, śmierć i piekło wyda umarłych na sąd. I teraz tak, grecki odpowiednik piekło to jest Szeol. My najczęściej tutaj w języku polskim używamy tego słowa piekło. Hades i Szeol to jest miejsce takiego czasowego uwięzienia duchów z ludzi zmarłych, poprzedzających takie ostateczne zmartwychwstanie i sąd. I ten Hades i Szeol zostaną wysłani do jeziora ognistego, tak? I słowem w Nowym Testamencie określające jezioro ognia to nie jest Szeol, tylko Gehenna. Tak? Czyli ten Szeol, Hades, będzie wysłany do Gehenny, tak? Czyli Szeol, miejsce czasowego więzienia, a Gehenna to jest jezioro ognia, miejsce ostatecznej, niekończącej się kary, do którego po zmartwychwstaniu zesłane będzie każda niesprawiedliwa osoba w całości, jej duch, dusza i ciało. Już wcześniej mówiliśmy, że to zmartwychwstanie jest konieczne ze względu na to, żeby cały człowiek był sądzony, bo uczynki dokonywaliśmy w ciele. W związku z tym jest to jakby potrzebne. Bóg chce jako sprawiedliwy Bóg nad całością jak gdyby wydać sąd. I w objawieniu 20:14 czytamy: śmierć i piekło, czyli Hades, śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego. I tutaj chciałabym powiedzieć o jednej takiej interesującej rzeczy, ponieważ tutaj śmierć i piekło zostały objawione Janowi jako osoby. W objawieniu 8:6 czytamy: i widziałem oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. A piekło szło za nim i śmierć, a piekło szło za nim. Tak? Czyli wygląda na to, że śmierć to jest takie miejsce, taki moment w życiu człowieka, kiedy duch oddziela się od ciała, to się zgadza, a piekło to jest miejsce, do którego te duchy ludzi niesprawiedliwych jak gdyby pójdą, ale wygląda na to, że śmierć, która jest wydarzeniem, jest również osobą. To są jak gdyby dwie rzeczy, tak? I tak samo piekło, Hades, to też jest osoba, która podąża za śmiercią. Czyli śmierć ma władzę nad ciałem człowieka, tak, żeby móc oddzielić ducha od duszy, a piekło ma władzę nad duchem i duszą człowieka, że tam się mogą znaleźć. Tak? Że to są aniołowie ciemności, słudzy szatana, i śmierć, i Hades, i piekło, tak, które podąża za śmiercią. Żeby coś podążać za czymś, no to trzeba być osobą, tak? W Ewangelii Jana 8:51 mamy napisane: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ktoś zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. I teraz pytanie, czego to dotyczy? Czy dotyczy tego wydarzenia, jakie jest obumarcie naszego ciała, oddzielenie ducha od duszy, czy od tego, że my nie zobaczymy tej osoby? I wygląda na to, że ktoś, kto należy do Chrystusa, nigdy nie ujrzy osoby śmierci i nigdy nie ujrzy Hadesu jako osoby. Ponieważ pójdzie jego duch i dusza, pójdzie do Boga, tak? Że duch ludzi, osoby sprawiedliwej nigdy nie wejdzie pod panowanie ducha śmierci i pod panowanie tego Hadesu, tego piekła, tak? I w 1 Koryntian 15:26 czytamy, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Czyli ta osoba jako śmierć zostanie na koniec zniszczona i w objawieniu 20:14 czytamy, że śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Czyli nad takim ostatnim wrogiem ludzkości będzie wykonany wyrok skuteczny. Tak? I śmierć i piekło połączą się ze swoim panem szatanem, tak? I zresztą jego sług, uczniów szatana, tak? Zarówno pochodzenia anielskiego, ludzkiego. I tym końcowym wyrokiem, takim ostatnim, wrogowie Boga na zawsze będą wygnani z obecności Boga. Tak? I teraz, w jakim ciele nastąpi zmartwychwstanie? Takie jest pytanie. I jeszcze raz powtórzę, to są takie trzy główne fazy zmartwychwstania. Jako pierwszy Chrystus, potem ci Chrystusowi, którzy w momencie jego przyjścia, a na koniec będzie o takie ostateczne zmartwychwstanie pozostałych zmartwych pod koniec tysiącletniego Królestwa Chrystusa. I teraz co ja chciałam powiedzieć? Między tym ciałem, które zmartwychwstanie, a tym ciałem, które było pogrzebane, istnieje taki bezpośredni związek. Tak? Podstawowy materiał ciała, z którego my zostaniemy wskrzeszeni z martwych, będzie ten sam. Będzie ten sam. Jezus mówił, nawet włosy wasze są policzone. Czyli odtworzone zostaną nawet pojedyncze włosy, których my nie jesteśmy w stanie policzyć, ale Bóg wie, ile mamy, jakiego koloru, jakiej grubości i tak dalej, tak? I w 1 Koryntian czytamy w 15 rozdziale 35-38, a jeżeli ktoś powie, jak bywają w zbudzeniu umarli, w jakim ciele przyjdą? Niemądry, to co siejesz nie ożywia, jeżeli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, które może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. I tutaj jest taka analogia do tego, w jaki sposób my powstaniemy z martwych. Co to będzie za ciało? Więc patrząc na ziarno, to jest ciągłość między tym ziarnem, a tym, co z niego wyrośnie. Z pszenicy zawsze wyrośnie kłos pszenicy. Tak? Z żyta wyrośnie kłos żyta. Nie ma innej opcji. Tak? Po prostu jaki jest rodzaj, jaki jest natura ziarna, z tego wyrośnie konkretna roślina. I podobnie jest ze zmartwychwstaniem ciała. Jak wyrośnie roślina, to ona ma, zachodzą wyraźne zmiany między tym, jakim było nasiono, a tym, jakie jest roślina, która z niej wyrosła, tak? Czyli każde nasiono musi wydać właściwe sobie roślinę, tak? I teraz ciało, które zostało, powstanie z martwych, ulega wyraźnym zmianom, tak? Widzimy, to po tym będziemy mówić, jakie to było z ciałem Jezusa Chrystusa. I charakter ciała, które zostało pogrzebane, określa charakter ciała, które zostanie wzbudzone. Tak? Czyli istnieje taki logiczny, przyczynowo-skutkowy związek między tym ciałem starym, a tym nowym, który powstanie. Tak? Otwórzmy sobie 1 Koryntian, 15 rozdział. Nie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie, choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Widać, że inny jest blask słońca, a inny księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazdy również różnią się od siebie blaskiem. Podobnie z umarłymi, zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeżeli jest ciało materialne, to jest również ciało duchowe. I w 1 Koryntian 15:53 czytamy, że albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Czyli nawet wśród ciał takich, które widzimy, mamy do czynienia w przyrodzie, takie są, istnieją jakby różnice, tak, w charakterze, w fizycznej budowie, a poza tym istnieje gatunek ciał, którego Biblia określa, że to są ciała niebieskie, tak, że widzimy różną jakość, Boże, chwałę tych słońca, księżyca, gwiazd, różnią się właściwościami, jasnością i wierni po zmartwychwstaniu również będą się różnili jak gdyby poziomem chwały, rodzajem chwały ich ciała, tak, będą się różniły, tak? W Daniela 12:2-3 czytamy, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. I to mówiłam w tym poprzedniej części, że będzie różnica, jeśli chodzi o nagrody. I to ten poziom chwały będzie też jakby nagrodą tego, ponieważ no wszyscy będą jaśnieć, kto byli na tyle mądrzy i roztropni, żeby przyjąć zbawienie z Bożych rąk. Oni będą świecić, tak? Ale ci, którzy wiodą wielu do sprawiedliwości, którzy zrobili wszystko, żeby pozyskać ludzi do Bożego Królestwa, to będą jak gwiazdy na wieki wieczne, że będą, że to będzie jednak ta różnica, tak? W tej chwale, tak? W 1 Mojżeszowej 15:5 czytamy, że Bóg dał Abrahamowi obietnicę. Wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. I tutaj widzimy analogię między tymi dwoma fragmentami, że można przypuszczać, że Bóg oprócz tego, że chciał pokazać, jak liczne będzie potomstwo, że będzie tak wielkie, że nie sposób będzie tego policzyć, ale również chciał mu pokazać, że to potomstwo będzie świecić jak gwiazdy na wieki wieczne. Że on mógł proroczo zobaczyć to potomstwo na tym niebie. Zresztą sami wiecie, że jak się w niebo patrzy, to jest coś niezwykłego w tym, prawda? Jak się patrzy w gwiazdy, tak? I widzi się te cudowności, które Bóg stworzył. Tak liczne będzie potomstwo twoje, powiedział do niego, tak? I teraz w ciele dokonają się bardzo takie wyraźne zmiany, w ciele zmartwychwstałej osoby, tak? I jakie to są różnice między tym ciałem starym, tak jak Łazarz był wskrzeszony z martwych w tym starym ciele, a tym wskrzeszonym już tak ostatecznie. Obecne ciało jest zniszczalne, skażone, podlega procesowi rozkładu, jest podatne na choroby, zniszczenie, starzenie się. Kto się nie starzeje? Ręka do góry. Albo komu się nie przytrafiło pochorować, słuchajcie, zachorować, tak? Nowe ciało będzie niezniszczalne, nieskażone, tak? Wolne od wszelkiego zła. Obecne ciało podlega śmierci, tak? Nowe ciało będzie nieśmiertelne, niepodlegające śmierci. Filipian 3,21 jest napisane, że to jest takie znikome ciało nasze, albo wręcz w innym tłumaczeniu, że jest ciałem hańby. Jest to takie ciało naszego poniżenia. Wiecie, ja jak tak sobie o tym rozmyślałam, i to jest grzechem, rezultatem grzechu nieposłuszeństwa, że to ciało jest jakby takim źródłem takiego nieustannego poniżenia. Przypomina nam o naszych upadkach, fizycznej słabości, niewystarczalności. I pomimo takich naprawdę wielkich osiągnięć człowieka, czy to w dziedzinie medycyny, czy biologii i tak dalej, to jednak dalej to ciało jest takim ciałem upokorzenia. I wiecie, szczególnie to widać w życiu takich naprawdę starszych ludzi. Wiecie, że to ciało już po prostu nie chce słuchać, nie? Że to ciało... wielokrotnie się ludzie wstydzą tego ciała. Tak? Im człowiek starszy, tym wiecie, nie wiem, czy no panowie nie chodzą, ale kobieta idzie do lekarza na przykład, czy nie wiem, kolonoskopię musi sobie zrobić. Wiecie, na czym ona polega, nie? Czy człowiek się nie wstydzi wtedy w takich momentach? To po prostu są takie momenty, że my się wstydzimy po prostu, tak? No to ciało podlega takim procesom. No ja ostatnio byłam u dentysty, no to musiałam buzię rozdziawić, tak? Żeby stomatologowi pokazać, co ja tam mam. A może bym na przykład nie chciała każdemu pokazywać, co tam mam. Tak? To o to mi chodzi, tak? Że cudownie nas Pan Bóg stworzył, ale jednak mimo wszystko no są takie momenty, kiedy nie chcemy, żeby ktoś to widział, tak? Nowe zmartwychwstałe ciało będzie ciałem piękna, chwały, wolnym od wszelkich ograniczeń obecnych. Obecne ciało jest słabe, wobec tego zostaje złożone ostatecznie do grobu. I to jest takie ostateczne przyznanie się do słabości, tak? Nowe zostanie podniesione z grobu potęgą wszechmocnego Boga i w ten sposób zmartwychwstanie. Będzie takim świadectwem Bożej wszechmocy, pochłaniającej śmierć i grób. Obecne ciało jest określane jako ciało duszewne. I teraz tak, pierwotnym zamysłem Boga było, aby duch panował nad duszą i ciałem. Żeby duch miał panowanie w życiu człowieka. Ale z powodu grzechu stało się inaczej. Na dzisiaj to wielokrotnie ciało robi, co chce. I dusza. Tak? Jak człowiek się pochoruje, to choćby miał silnego ducha, no chwała Bogu, jeżeli jest silny duch, to przetrwa chorobę, to wielokrotnie cię zwali i nie jesteś w stanie nic zrobić. Tak? Możemy, my oczywiście też, Bóg nam dał różne narzędzia, że możemy przemawiać do tego ciała, możemy ogłaszać i Boże zbawienie i tak dalej. No różnie to bywa, powiem. Tak? Różnie to bywa. Ale po zmartwychwstaniu to wreszcie stanie się to, co było Bożym zamysłem. To duch przejmie panowanie nad ciałem i duszą. Czyli będzie tak, jak to Bóg sobie zamierzył, bo w tej chwili to jest ciało takie duszewne, a potem to będzie już duch panował, tak? Wskrzeszenie ciała będzie podobne, wiernych będzie podobne do wskrzeszenia ciała, do Pana, do wskrzeszenia ciała Pana Jezusa, tak? Bo to jakby ustanowiło jakiś schemat, to co się działo z Jezusem po śmierci, ustanowiło schemat dla właściwie każdego człowieka, tak? I w Koryntian, 1 Koryntian 15, 47-49 mamy napisane, że pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba. Nawet taka książka była, Człowiek z nieba. Pamiętacie? czytaliśmy ją. On to po prostu ten człowiek twierdził o sobie, jest, on jest z nieba, on już jest po prostu innym człowiekiem, tak? Jaki jest ziemski człowiek, tacy i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, to będziemy nosić obraz niebieskiego człowieka. Czyli obecne ciało jest podobne do pierwszego człowieka Adama, od którego pochodzą wszyscy ludzie, a wskrzeszone ciało będzie podobne do ciała Chrystusa, który przez ten akt stworzenia stał się głową nowej kategorii ludzi, uwolnionych od grzechu i jego konsekwencji. Pierwszy Jana 3:2 czytamy. Wiemy, że gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. 1 Koryntian 15:51-52 czytamy. W ciałach chrześcijan, którzy będą, przepraszam, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, czytamy. Czyli w ciałach chrześcijan, którzy będą żyli w czasie powrotu Chrystusa, zajdzie podobna taka natychmiastowa, cudowna zmiana. Widzimy Chrystusa tutaj po zmartwychwstaniu, że On nie podlegał ograniczeniom czasu i przestrzeni. Tak, On się po prostu pojawiał w dowolnym miejscu, potrafił zniknąć i pojawić się w tym samym czasie w innym miejscu, tak? I mógł się przenosić dowolnie z nieba i z powrotem. Czyli to samo nas czeka, kochani. Ja myślę, że to bardzo dobra wiadomość. Nie wiadomo natomiast, w jakim ciele zmartwychwstaną grzesznicy. Możemy się tylko domyślać, nie ma tego w Słowie Bożym powiedziane, także możemy się domyślić. I teraz, dlaczego takie ważne jest to, ta wiara w to zmartwychwstanie? Czy można na przykład być zbawionym, nie wierząc w zmartwychwstanie? Zastanawialiście się? No możemy wierzyć, że Jezus umarł na przykład, tak? No niektórzy tak sobie myślą. No umarł, poszedł do grobu, nie wiem, może będziemy go szukać w grobie. Pamiętam taką siostrę, słuchajcie, która była niewierząca, jeździła z chórem tutaj Politechniki Szczecińskiej i zapojechała do Jerozolimy i tak pokazują jej grób Jezusa i mówią, no tutaj jest grób Jezusa, no oczywiście pusty, bo Jezus zmartwychwstał. I ona wtedy mówi, jak piorun strzelił w nią po prostu ta wiadomość, mówi, no faktycznie jest pusty. On faktycznie jest pusty, tak? I to było takim początkiem, kiedy ona przyszła do Chrystusa, potem śpiewała dla Pana, tak? I teraz dlaczego właśnie mamy wierzyć, że Jezus zmartwychwstał w takim razie, tak? Czy to jest potrzebne do naszego zbawienia? A czytamy w Rzymian 10:9, bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu w co? Że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. My potrzebujemy wierzyć w to zmartwychwstanie, tak? Czyli to zbawienie zależy też od szczerego powierzenia życia Jezusowi jako Pana, jako Panu, ale również wiary w to, że On zmartwychwstał, tak? Nie ma zbawienia dla tych, którzy w to zmartwychwstanie nie wierzą, a widzimy w świecie, że ono jest poważnie podważane. I to, co ja mówiłam wcześniej, że Jezus zmartwychwstał według pism, i to było nawet jakby dla Pawła ważniejsze potwierdzenie w słowie, że tak miało być, i byli świadkowie, wielu świadków, którzy go widzieli. I no to też jest wiarygodne bardzo, tak? Ale jeszcze ważniejsze było potwierdzenie pisma, tak? W 1 Koryntian 15:14-17 wersecie czytamy, że jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, to wtedy i kazanie nasze daremne i daremna jest nasza wiara. A jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara, jeszcze jesteście w swoich grzechach. Czyli naprawdę potrzebujemy wierzyć w to zmartwychwstanie i żyć tą prawdą, tak? Poza tym to też jest taka kulminacja naszych marzeń, tak? Wiecie, no nie każdy ma takie, wiecie, cudowne życie, które tutaj przejdzie na tej ziemi, ale jeżeli człowiek wie, że należy do Chrystusa i że cokolwiek by się tu złego działo, a czasy ciężkie idą, więc ta świadomość, że my idziemy do Pana i że powstaniemy z martwych, jest naprawdę cudowną wiadomością, tak? Że to jest taki cel naszego życia może być, tak? W Filipian 3:10-12 Paweł pisze, żeby poznać Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. I dlaczego jest taka unikalna ważność tego zmartwychwstania dla nas, dla chrześcijan, tak? Dlaczego to zajmuje takie szczególne miejsce? Dlaczego to jest taką podstawą wiary chrześcijańskiej? Ponieważ między innymi jest to potwierdzenie tego, co Bóg cały czas mówił o Jezusie Chrystusie. Tak, my te proroctwa starotestamentowe wiemy, że są na temat Mesjasza. Chrystusa postawiono przed dwoma sądami. Był to sąd świecki i sąd religijny. I ani jeden, ani drugi sąd nie uwierzył Jezusowi, że On jest Synem Bożym. I obie te instytucje jakby, tak, religijna i świecka, zjednoczyły się w tym, aby grób nie został otwarty. Tak? Czyli Żydzi zapieczętowali grób, a Rzymianie postawili straże. Tak? I Bóg takim aktem tego zmartwychwstania publicznie też udowodnił, że Jezus rzeczywiście jest Synem Bożym, bo ten kamień ani ci wojacy nie przeszkodzili Bogu w tym, żeby Jezus mógł z tego grobu wyjść, tak? Dalej, zmartwychwstanie jest przypieczętowaniem Bożej obietnicy przebaczenia i zbawienia każdego skruszonego grzesznika, który uwierzy w Chrystusa. W Rzymian 4:25 czytamy, że Chrystus został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Tak? Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to obietnica zbawienia i życia wiecznego dana grzesznikom nie spełniłaby się. Tak? Jeżeli by nie było zmartwychwstania, to nasza taka wiara chrześcijańska to byłaby, i życie chrześcijańskie byłoby po prostu oszustwem, tak? Bo wierzylibyśmy w coś, to ja już to mówiłam chyba za pierwszym razem, że pójście za Panem kosztuje. Więc żeby płacić cenę po to, żeby nic potem nie było, wiecie, nie mieć żadnej nagrody i by to było po prostu bez sensu, tak? A jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, w 1 Koryntian 15:19 czytamy, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Ale kochani, ja wierzę, że my wszyscy tutaj wierzymy w to zmartwychwstanie. Że my nie jesteśmy ludźmi pożałowania godni, ale można nam pozazdrościć tego, co nas czeka i co przygotował dla nas Pan. Amen. Ja jeszcze przypomnę, że ja to zrobiłam, to kazanie na podstawie Derka Prince'a, takiego znakomitego nauczyciela Słowa Bożego, podstawy wiary chrześcijańskiej. I pomódlmy się. Jeszcze o to, aby to słowo tak zapracowało, Boże, w sercu prosimy Cię, Panie, o to, aby ta wiara w zmartwychwstanie była taka głęboko zakorzeniona w naszych sercach. Boże, żeby, proszę Cię, Panie, aby też każdy z nas, tak jak już się wcześniej modliliśmy, miał udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, które jest zmartwychwstanie sprawiedliwych. Boże, prosimy Cię, Panie, również, żeby jak najwięcej osób uwierzyło temu słowu, aby usłyszało głos Syna Człowieczego, żeby mieli życie. Panie, prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech to słowo wykona taką naprawdę potężną pracę w naszym sercu. Niech się zakorzeni, Boże. Niech będzie na naszych ustach, w naszym myśleniu. Boże, proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.